Po co mieszkać w jaskini?
Przede wszystkim, żeby trochę uciec od rzeczywistości takiej codziennej, gdzie mieszkamy w zwyczajnym domu, ze zwyczajnymi ludźmi. Dla mnie to było takie mega oderwanie po prostu od codziennej rzeczywistości, relaks, zupełne takie wyciszenie, wolność, totalna wolność.
Myślę, że po to, żeby poczuć się właśnie wolnymi, tak jak Wojtek powiedział wcześniej, i żeby zobaczyć coś nowego, żeby zobaczyć, że można żyć nie mając, powiedzmy, przyjętych za podstawowe sprzętów w celu użytkowania u siebie w domu i że trzeba się o wszystko trochę bardziej postarać, ale że to zdecydowanie lepiej smakuje.
Jak wyglądał taki przeciętny dzień w jaskini?
Wstawało się raczej nie za wcześnie, zdobywało się to jedzenie.
Jeszcze też trzeba zaznaczyć, że my byliśmy rezydentami tej jaskini, w której mieszkaliśmy, więc nie mieliśmy za dużo do roboty jakby wokół jaskini, podczas gdy inni mieszkańcy właśnie tego wzgórza Sacromonte musieli dbać o swoje jaskini nieustannie, coś docieplać, czy tam murować, czy wstawiać nowe drzwi. Generalnie większość dnia zajmuje albo w przypadku jednych pracowanie w warsztacie jakimś swoim i robienie rękodzieła, albo właśnie robienie jakichś pokazów na ulicy, a w jakieś chłodniejsze dni albo jak jest mniej turystów, to właśnie, że tak powiem, oporządzanie wokół jaskini. No a poza tym jeszcze podczas dnia się pije wino na przykład i rum i zażywa różnej maści narkotyki. My tego nie robiliśmy, ale to jest też dość powszechne zjawisko.
A żeby sobie taką jaskinię zasiedzieć, to trzeba ją jakoś przygotować, czy można przyjechać i jest?
No niestety nie jest to takie proste. Czasami jest tak, że można przejąć po kimś jaskinię, wtedy już właśnie można sobie pstryknąć i ma się jaskinię gotową. Ale z reguły jednak wygląda chyba to w ten sposób, że jaskinia jest zasypana i można wtedy mieć problem z odkopaniem, trzeba dużo kopać. Później jak już ma się odpowiednią ilość przestrzeni, odpowiednią ilość miejsca, są to takie jamy po prostu w skale zrobione i żeby było trochę jaśniej i przy okazji jest to odkażające, antybakteryjne. Używa się wapna, maluje się ściany wapnem.
Na biało.
Na biało oczywiście. Na podłogi z reguły jest albo po prostu zostawione jakieś klepisko, albo często po prostu ludzie ceramikę wykorzystują.
Też znajdowana właśnie gdzieś.
Jak jest jakiś remont, to z reguły stare płytki wystawiają po prostu przed domem i można naprawdę ciekawe znaleziska, nawet jakieś historyczne znaleźć, prawda? I można często znaleźć naprawdę niezłe rarytasy, po prostu gdzieś tam wstawione w podłogę, gdzieś w jakiejś jaskini, albo zalepiające jakąś dziurę w ścianie.
A jak ta wolność się tam realizuje? Z czego ona wypływa?
To jest właściwie czysta definicja tego słowa chyba, czyli nic się nie ogranicza, nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Jak nam się chciało wstać rano, to wstawaliśmy rano oczywiście, jak nie, no to wstawaliśmy później. Coś było trzeba sobie do jedzenia zorganizować, to zawsze była decyzja, czy ktoś idzie sam, czy idziemy razem. No i w końcu to jedzenie jakoś tam do nas docierało z powrotem do tej jaskini. Robiliśmy sobie jakieś super pyszne śniadanko.
A jak się to super pyszne śniadanko organizuje?
Różnie, zależy, czy mamy już na przykład coś zdobytego do jedzenia, czy trzeba iść na poszukiwania, na polowanie.
No, ale można też pójść do sklepu po prostu.
No, chodziliśmy głównie do sklepu, do piekarni miejscowej, ale to raczej nie codziennie, tylko właśnie chyba...
Raz w tygodniu jeździliśmy na targ i zbieraliśmy pełne placaki warzyw i owoców ze stoisk, które kończyły pracę właśnie w niedzielę po południu i już musiały wymieniać towar na nowy.
I też podobno w kontenerach szukaliście tego jedzenia, tak?
Zgadza się, były też takie wypady. Właściwie nam chyba się udało tylko raz załapać na ten wypad do Merca Granada, prawda? To jest za miastem, więc trzeba pojechać samochodem. Jechaliśmy akurat wtedy ze znajomym, starym Mercedesem. Za wjazd płaciło się 1 euro. No i jest to taki skład warzyw dla okolicznych miejscowości. Takie dwie duże hale chyba, czy trzy? No i wjechaliśmy tam samochodem i po prostu stanęliśmy pośrodku dwóch hali. Jedna ekipa na jedną stronę, druga na drugą, z jakimiś kartonami, skrzynkami. No i wyglądało to w ten sposób, że właśnie ja wskakiwałem na przykład do takiego kontenera i tylko przerzucałem pomiędzy arbuzami, śliwkami, porami i innymi tam dobrociami i wyszukiwałem jakiś lepiej wyglądających albo lekko tylko nadgnitych warzywek.
Czyli teoretycznie to były śmieci.
To było to, co po prostu ludzie nie wykupili jeszcze, albo to, co już kończył się termin ważności i już konsumenci, powiedzmy, nie mieli ochoty tego dalej kupować. I wtedy to było wystawiane na takie właśnie wystawki, powiedzmy, i można było sobie zabierać za darmo.
Ale w praktyce wychodziło tak, że często te warzywa właśnie tam pod warstwą jakichś wysuszonych fasoli znajdowała się skrzynka na przykład super pięknych i świeżych pomarańczy, które po prostu były zbyt dojrzałe, żeby mogły być sprzedane następnego dnia, więc już je odłożyli do wyrzucenia, bo też pewnie mają już po uszy tych wszystkich warzyw i owoców, bo tam naprawdę w takim magazynie tego są tony. Kiedyś cały kontener cytryn się znalazł, przecież które w zasadzie były wszystkie dobre, tylko były trochę zielone od jakichś tam zarodków pleśni.
To jest męski sposób definicji słowa dobre, tak? I skoro mówicie, że dużo częściej kupowaliście niż zbieraliście sobie tą żywność, to jak na nią zarabialiście?
Ja dostawałam stypendium z uczelni jeszcze, no bo to były badania terenowe w końcu. Poza tym głównie robiliśmy bańki mydlane na ulicy, czyli to co większość jaskiniowców robi. A inni robią jeszcze właśnie jakieś pokazy cyrkowe albo grają na gitarze.
Artesanias jeszcze.
Robią jeszcze właśnie artesanias, czyli rękodzieło, kolczyki, bransoletki, popielniczki i sprzedają to na tarasie. Po prostu radzą sobie w różne sposoby, na przykład inni jeszcze pieką chleb. My głównie puszczaliśmy bańki.
Co jest najtrudniejszego w takim życiu w jaskini?
Nie ma nic trudnego, tylko trzeba się po prostu odzwyczaić od takich codziennych nawyków związanych z życiem w mieszkaniu, właśnie z dopływem wody, z telewizją, na przykład jak ktoś lubi. Po prostu nagle się okazuje, że każda szklaneczka wody jest cenna. Jeżeli to jest ostatnia szklanka wody na tę noc, a nie chce mi się iść wieczorem na szczyt i przynieść po prostu wodę następną, no to włącza się taki tryb oszczędzający, ale też właśnie takiego dbania może trochę o
też większego szacunku, nie? Do tego.
Właśnie. I w sumie nie ma nic trudnego. Po prostu to może nie jest dla wszystkich, bo może nie wszyscy byliby w stanie wyzbyć się właśnie swoich takich, powiedzmy, w cudzysłowie, cywilizacyjnych, w cudzysłowie, nawyków.
Kim są ci ludzie, którzy tam mieszkają?
No to po prostu są ludzie, których los nagle zesłał w to akurat miejsce. Po różnych perypetiach życiowych albo bez nich.
Czy to nie jest tak, że to jest po prostu zbieranie na ludzi, którzy nie potrafią się przystosować?
Do czego?
Do życia w społeczeństwie.
Oni też żyją w społeczeństwie, no jest... tylko w innym. Mają po prostu
no nie, no bo oni tak samo żyją w hiszpańskim społeczeństwie i widocznie tam się jakoś przystosowują, bo nie masz praktycznie żadnych takich starć tam z policją czy ze społeczeństwem, powiedzmy. Tobie chyba chodzi o konsumpcjonizm po prostu, tak? Że się nie mogą do tego przystosować? To jest też pewne...
Może nie o konsumpcjonizm, o kapitalizm, o jakieś standardy życia. No są jakieś standardy życia, tak? Mam mieszkanie, rodzina, praca od 8 do 16 i tak dalej, i tak dalej.
Mi się wydaje, że to nie jest właśnie, że nie umieją, tylko że częściej nie chcą po prostu.
Mają jakieś
inną drogę.
To jest ich filozofia życiowa często właśnie, żeby właśnie tego nie robić, nie być takimi ludźmi, którzy właśnie są jak wszyscy, których głównym celem jest dorobienie się dużej kasy, założenie rodziny, wybudowanie domu.
Chociaż tam też zakładają rodziny, no tylko jakby okazuje się, że dorobek cywilizacyjny Europejczyków im nie odpowiada po prostu, że wolą jakąś inną drogę.